Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta związany m.in. z tygodnikiem Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I może najpierw zacznijmy od krótkiego komentarza dotyczącego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska rakieta, no już można powiedzieć kolejny taki incydent, no bo przecież mamy za sobą przewodów, mieliśmy także przestrzeń powietrzną naruszoną od strony Białorusi jakiś czas temu, no i teraz ten incydent. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona. Już część wojskowych, część analityków przekazała, że no, po prostu to mogłoby spowodować dużo większe szkody, ale pytanie, jak pan ocenia całą reakcję no, w takim wymiarze politycznym na to, co się stało?
Oczywiście zaznaczając, że nie jestem specjalistą od wojskowości, to muszę powiedzieć, że mnie te tłumaczenia wojskowych czy Ministerstwa Obrony przekonują. Oni tłumaczą, że przez cały czas, po pierwsze, i to jest ważne, bo to trochę różni tę sytuację od tych poprzednich, że po pierwsze przez cały czas polskie wojsko miało kontrolę nad tym, dokąd ta rakieta leci i było w stanie śledzić jej trajektorię oraz przewidzieć, gdzie ona spadnie. No rozumiem, że tu mówimy również o wiedzy na temat tego, czy jest to rakieta zdolna do zmiany kursu, czy nie. Podejrzewam, że to wszystko wojsko też wiedziało. No i rzeczywiście przekonuje mnie również to tłumaczenie, czy ta część tłumaczenia, że w przypadku zestrzelenia nad polskim terytorium ta rakieta mogła wywołać, czy mogło to skutkować dużo większymi szkodami niż po prostu pozwolenie jej na to, żeby ona przeleciała. To jest, jeżeli się spojrzy na mapę, no to widać, że to jest taki jakby róg polskiego terytorium, więc ja też jestem sobie w stanie mniej więcej wyobrazić, jak ta trajektoria tam musiała wyglądać. Po prostu podjęliśmy decyzję, która była z naszego, polskiego punktu widzenia optymalna, więc ja tutaj bym się zupełnie nie czepiał ani Ministerstwa Obrony, ani Wojska Polskiego. Uważam, że to była dobra decyzja.
To teraz przechodzimy już do polityki. Można powiedzieć, że kampania samorządowa, ta wiosenna, powoli już jest na finiszu, powoli dobiega końca. Jakby pan ją podsumował?
To jest dziwna kampania, dlatego że wielu komentatorów spodziewało się większego jej natężenia. Spodziewało się, że ja trochę też, że po bardzo intensywnej kampanii do wyborów parlamentarnych właściwie nie będzie przejścia na niższy bieg, że to prawie cały czas będzie z tą samą intensywnością bezpośrednie przejście do kampanii samorządowej. Okazało się, że nie, że nastąpiło bardzo mocne wygaszenie i właściwie ja podejrzewam, że wielu Polaków może nawet nie wiedzieć o tym, że 7 kwietnia są wybory samorządowe. Dopiero w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać jakieś reklamy. To jest kwestia może ostatnich 2 tygodni. Billboardy, konwencje samorządowe. No teraz w ostatni weekend Konfederacja między innymi miała swoją. No ale na przykład PiS z takimi objazdami po kraju funkcjonuje cały czas. Więc co prawda one się nazywają, że to są konwencje samorządowe, ale nie ma specjalnej różnicy w stosunku do tego, jak partia funkcjonowała przez poprzednie miesiące. Więc ja mam takie wrażenie, że to jest mało intensywne, a przecież no stawka tutaj jest wysoka. To znaczy stawka jest jakby dwupoziomowa. Wysoka stawka jest dla tych obywateli, którzy chcą w swoim miejscu zamieszkania lepiej funkcjonować. Mówię tutaj chociażby na swoim przykładzie i na przykładzie mojej gminy, gdzie powstał komitet alternatywny wobec takiego zastałego, bardzo źle funkcjonującego układu, który obsiadł tę gminę już od wielu lat. I myślę, że bardzo wielu Polaków przez pryzmat takich sytuacji patrzy na te wybory. No ale mamy też wybory do sejmików i mamy wybory w wielkich miastach, gdzie będzie rywalizacja. No i właśnie, pytanie, jaką ona będzie miała tak naprawdę postać, bo ja zaczynam trochę podejrzewać, że przed nierozgrzewanie tej sytuacji, czy niepodgrzewanie tej sytuacji przez PiS służy temu, żeby nie windować oczekiwań, ponieważ i tak PiS spodziewa się słabego wyniku. Więc lepiej
Może.
Udawać...
Proszę.
Więc lepiej trochę udawać, że tych wyborów nie ma, żeby potem nie było wielkiego rozczarowania.
A może ja tu miałam taką refleksję, że jednak ostatnia kampania była bardzo mocno nastawiona no, na tych wyborców anty, powiedzmy tak tuskowych nieładnie, czy antyobecnej koalicji rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość może wyciągnęła pewne wnioski, że taka kampania negatywna niekoniecznie przyniosła oczekiwane rezultaty. Teraz wydaje się, że jest mniej tego grania na emocjach, przynajmniej ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Ja bym nie podzielał tego poglądu. Są owszem takie pojedyncze sytuacje, takie jak wystawienie Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie, ale raczej mam wrażenie, że to jest wyjątek potwierdzający regułę, bo kiedy przysłuchamy się wypowiedziom frontmenów PiS-a, przede wszystkim samego Jarosława Kaczyńskiego, to tam nie ma kompletnie refleksji po przegranych, no de facto przegranych wyborach parlamentarnych. Takie próby, które Jarosław Kaczyński podejmował, przypominam to hasło, jesteśmy na tak, no taki niby wyjście z bardziej pozytywnym przekazem, to jest kompletnie nieprzekonujące i tak naprawdę wydźwięk, ta, jak to się mówi, narracja pozostała taka sama. To jest przede wszystkim narracja antytuskowa, antyplatformerska. Tam po prostu nie widać żadnego świeżego pomysłu i mam wrażenie, że no ten Tobiasz Bocheński, który moim zdaniem wcale nie jest złym kandydatem, chociaż mu się zarzuca, że jest spoza Warszawy. No, pewnie dla jednych to jest wada, dla innych niekoniecznie, nie ma to większego znaczenia. Natomiast on został w dużej mierze pozostawiony sam sobie. I to zresztą jest bardzo często tak w różnych wyborach, nie tylko w samorządowych. Jeżeli kogoś się robi kandydatem tak dla świętego spokoju, no to bardzo często potem partia mu nie robi tej kampanii. I on musi sam zbierać ludzi, on musi sam organizować nawet pieniądze, mimo że partia pieniądze powinna mieć i sam musi wszystko załatwiać. Ja takie historie wielokrotnie słyszałem, nie tylko z PiS zresztą, no to jest dosyć powszechna praktyka i tutaj też no Tobiasz Bocheński nie mieści się w tym głównym nurcie, którym PiS idzie. A wracając jeszcze do tego, jaki może być wynik tych wyborów dla PiS, no to pamiętajmy, że PiS w tej chwili rządzi w 7 województwach, mówię tutaj o sejmikach wojewódzkich, no i na pewno część z tego straci. To znaczy tutaj nie tylko nie ma mowy o powiększeniu stanu posiadania, ale nawet o utrzymaniu stanu posiadania, więc no bitwa idzie o to, w ilu miejscach te władze PiS straci, a każde stracone województwo, każdy stracony sejmik wojewódzki to jest brak wpływu na fundusze europejskie, które są na tym poziomie rozdzielane, no i oczywiście utrata bardzo pokaźnej liczby stanowisk, którymi można obsadzić partyjnych towarzyszy.
Prawda, i wszystko wskazuje na to, że to będą dosyć mocno przegrane wybory ze strony PiS-u. Tu chyba większego zaskoczenia nie będzie. A czy coś przegrać może koalicja rządząca na przesłuchaniach? No bo mamy na przykład Komisję do Spraw Pegasusa już chyba niemal 2 miesiące zaraz od rozpoczęcia tej komisji i mało konkretów. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, a te nastroje chyba też tam nie są najlepsze.
To nie jest tylko kwestia komisji. Myślę, że przede wszystkim trzeba wskazać na bardzo mierny rezultat studni, które przecież były symbolicznie podkreślone przez Donalda Tuska w programie Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni, a przypomnę, że był to jedyny program, jaki miała Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska nie miała innego i to otwarcie zupełnie Donald Tusk mówił i przed wyborami i powiedział to również w swoim exposé. Jak chcecie nasz program, to proszę, on tutaj jest, to jest ta lista. No i ona mówiła o 100 dniach, wprost, jako żywo. No chyba, że Donald Tusk miał na myśli 100 dni pokawałkowanych na 4 lata kadencji, ale tego nie powiedział, tylko wszyscy odebrali to tak, że chodzi o 100 kolejnych dni następujących po sobie, pierwszych dni tej władzy. No i tutaj, jak wiadomo, rezultat, jeżeli chodzi o wypełnienie tej listy, jest bardzo marny. Myślę, że takim rzutem na taśmę była ta propozycja, idąca w dobrym kierunku, ale niedoskonała propozycja pana ministra Domańskiego dotycząca zmian w składce zdrowotnej, no bo to jest rzecz, która dla większości przedsiębiorców głosujących na Koalicję Obywatelską była niesamowicie istotna. I która zresztą zraziła ich już kompletnie do Prawa i Sprawiedliwości, to jak ta składka wyglądała w wyniku Polskiego Ładu. No więc tutaj jakoś tam jeszcze w ostatniej chwili swój wizerunek Platforma uratowała. Oczywiście to jest rozwiązanie, które nie weszło w życie, tylko na razie jest to propozycja, no ale przynajmniej propozycja konkretna, już dosyć dobrze dopracowana. Czy ona jest dobra, to tam zostawiam na boku, no ale jest. Natomiast no, jest bardzo dużo rzeczy, które nie zostały spełnione, zresztą część tych punktów ze 100 konkretów to są sprawy, które w ogóle trudno jakoś wymierzyć w taki precyzyjny sposób. I tutaj jest problem, bo myślę, że spora część, to patrząc na to, co się pojawia w mediach społecznościowych, spora część wyborców Koalicji Obywatelskiej no, zaczyna się trochę niecierpliwić. Znaczy, no, stwierdza, że nie po to was wybraliśmy, żebyście robili teatr wokół PiS-u, tylko jednak po to, żeby coś się konkretnie zaczęło dziać. A na razie nawet te działania niby konkretne, to głównie te prowadzone przez pana ministra Bodnara, no raczej się skupiają na takim właśnie teatrze pod tytułem dojedziemy pisowców. I to rzeczywiście jest trochę za mało, a z kolei inne działania konkretne, które zostały podjęte bez zmian ustawowych, to mam na myśli głównie to, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji, co robi pani minister Barbara Nowacka. No, przypominam, że od 1 kwietnia ma wejść brak obowiązku prac domowych, brak obowiązkowych prac domowych. To są zmiany w najwyższym stopniu kontrowersyjne, które powodują no, wątpliwości nie tylko u wyborców obecnej opozycji, również u wyborców koalicji. Więc ten bilans 100 dni jest, no, powiedziałbym, nie najlepszy, nawet z punktu widzenia elektoratu koalicji rządzącej.
Panie redaktorze, wiem, że ma pan jeszcze dosłownie chwilkę, więc już ostatnie pytanie. Rozmawialiśmy na temat sytuacji rolników w Europie, w Polsce. Ja w zeszłym tygodniu byłam w Brukseli na takim szczycie miast, regionów. Tam także przyjechali rolnicy małą grupą protestującą. Gdzieś ten głos okazał się marginalny. Jakby pan podsumował sytuację rolników i tych innych grup, które dołączały do protestujących w Polsce? Czy to gdzieś ten potencjał już się rozmył? Czy jest duże ryzyko, że przed tymi wyborami samorządowymi no po prostu ten głos rolników zostanie jakoś rozdrobniony, że dadzą się oni rozegrać po prostu politycznie?
Myślę, że trzeba na to spojrzeć i z punktu widzenia europejskiego, i z punktu widzenia polskiego. Z punktu widzenia europejskiego warto odnotować, że w poniedziałek odbywa się spotkanie Rady Unii Europejskiej, konkretnie na szczeblu ambasadorów, które ma potwierdzić albo nie potwierdzić wstępne porozumienie przegłosowane wcześniej przez Parlament Europejski, a wydłużające o kolejny rok do 2025 roku bezcłowy handel z Ukrainą. No i są takie informacje, że na pewno przeciwko takiej postaci tego porozumienia jest Polska właśnie i Francja. No, czyli to Francja to już jest bardzo tutaj poważny gracz. I zobaczymy, jak to się rozegra, no bo jeżeli tutaj uda się złagodzić, przynajmniej z punktu widzenia polskich rolników, złagodzić ten cios, no to jakimś tam sukcesem ten nowy rząd będzie mógł się pochwalić, zobaczcie, no mamy tu wpływ, zablokowaliśmy. Ale to nie jest wcale pewne, rozmawiamy w momencie jeszcze, kiedy ta decyzja nie zapadła. Natomiast jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to tutaj sprawa jest znacznie trudniejsza, bo tu nie mamy jasnych informacji, do jakiego stopnia on może zostać złagodzony, wycofany. Na razie to, co wiemy, kwestie tak zwanego ugorowania, to jest tylko jeden z elementów i to nie jest element decydujący. Tam podstawowa sprawa to jest ten generalny kierunek na spowodowanie, że europejskie rolnictwo będzie małe, takie hobbystyczne, bardzo ekologiczne i to wywołuje przede wszystkim sprzeciwy. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w samej Polsce, polskich rolników, no to tutaj jest, ja widzę tu pewien problem. To znaczy, i ja to sygnalizowałem już przy okazji blokad, które miały miejsce w ostatnią środę. Mianowicie polscy rolnicy są bardzo spontaniczni w tych protestach. To nie jest jedno duże zorganizowane środowisko, również dlatego, że ich jest po prostu stosunkowo dużo w porównaniu z krajami zachodnimi, gdzie znacznie mniejszy procent jest zatrudniony w rolnictwie. Na ogół to jest tam powiedzmy do 2%, 2% z kawałkiem. W Polsce to zdaje się jest około 10%, więc dużo, dużo więcej. I wynika z tego, że bardzo trudno się zorganizować i na przykład prowadzić skuteczniejszą politykę informacyjną. te blokady, które uderzają w przypadkowe osoby, mogą mieć odwrotny, z czasem będą miały odwrotny skutek do zamierzonego. Tu anegdotycznie, czasem myślę, że anegdoty są dobrą ilustracją, przytoczę taki wpis popularnego dziennikarza, pana Heisera, mam na myśli tego młodszego Heisera, Heisera juniora, który gdzieś tam trafił na blokadę właśnie na autostradzie, musiał z powodu tej blokady nadłożyć sporo drogi i on napisał, że on rolników absolutnie popiera, ma do nich wielki szacunek, niech zablokują Sejm, sam będzie popierał tę blokadę Sejmu, no ale nie w ten sposób, że on staje się przypadkową ofiarą tych blokad. I myślę, że to rolnicy powinni wziąć pod uwagę, tylko że, żeby sprawnie tym zarządzać, to środowisko musiałoby być mocno zorganizowane w jakąś jedną strukturę. Ja tu zawsze przywołuję przykład tej partii rolniczo-obywatelskiej w Holandii, która odniosła duży sukces w wyborach samorządowych i tam w Holandii oznacza to wejście do Senatu z solidną reprezentacją. Senat jest po prostu, składa się z przedstawicieli samorządów, no tylko, że oni potrafili się nie tylko zorganizować, ale też przedstawić jako rolnicy ofertę, która okazała się przekonująca dla dużej grupy nierolników. No i ja myślę, że jeżeli rolnicy chcą poważnie potraktować sprawę, to po prostu powinni zacząć zmierzać w tę stronę.
Mamy nadzieję, że rolnicy, no i ci decydenci, te osoby, które stoją na czele organizacji tych strajków, a tych grup faktycznie jest w Polsce bardzo dużo, słuchają naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję panu Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta związany z tygodnikiem Do Rzeczy, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.